Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
Ludzie popiołu, ludzie wody, warygowie lub po prostu wikingowie. Skandynawscy wojownicy, którzy od VIII wieku podejmowali dalekie wyprawy, nie zawsze w pokojowych celach. Na długo przed Kolumbem dotarli do Ameryki i odcisnęli trwałe piętno na całej niemalże Europie. Jak wyglądało ich życie i kim właściwie byli? Cofnijmy się w czasie, aby przyjrzeć się bliżej społeczności wikingów.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W kulturze utarło się, że wiking to olbrzymi, używając popularnego słownictwa, przypakowany mężczyzna, ubrany w skóry, koniecznie w rogatym hełmie na głowie i z toporem w ręce. Wiele mitów narosło wokół tej nie do końca jeszcze poznanej cywilizacji. W dzisiejszej audycji moim i Państwa gościem jest Michał Smoliński z Grupy Rekonstrukcji Historycznych Wivern, historyk i specjalista od poczynań wikingów. Kim zatem byli wikingowie i jak działali? Posłuchajmy eksperta.
Samo słowo wiking oznacza kogoś, kto wyprawia się na morską wyprawę, niekoniecznie zbrojnego pirata. Przy czym warto tutaj powiedzieć o tym, że nie każdy Skandynaw był wikingiem. Część zajmowała się rolnictwem, część żyła cały czas na miejscu u siebie w kraju, a tylko ci bardziej odważni, którzy prężnie działali, wyruszali w inne kraje, żeby się wzbogacić. O wikingach narosło bardzo dużo podobnych mitów. Wikingowie byli ludźmi dość cywilizowanymi. Oczywiście najeżdżali na inne kraje, jednak to była norma ówcześnie, także to nie było nic nietypowego. Oni to robili po prostu na większą skalę i bardziej profesjonalnie, można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ich wygląd, to tutaj różnił się on bardzo od tego stereotypu, który możemy spotkać często w literaturze czy w filmach. Wikingowie bardzo dbali na przykład o higienę. To nie jest tak, że oni chodzili cały czas brudni, wręcz przeciwnie. Każdy wiking miał grzebień, oni dbali o swoje włosy, myli się, taką konkretną kąpiel brali raz w tygodniu, co było dość nietypowe. Na przykład dla Anglików, Saksoni, którzy spotkali się z wikingami, byli do tego nieprzyzwyczajeni, tak samo jak ich kobiety, przez co Saksonki bardzo często wybierały właśnie najeźdźców zamiast swoich, co powodowało bardzo wiele konfliktów. Jeżeli zaś chodzi o ten wygląd takiego przypakowanego, brodatego wikinga, to też nie zawsze tak było, choć oczywiście się zdarzało. Wikingiem można było zostać już w wieku kilkunastu lat, także nie było niczym dziwnym, kiedy na statku walczyło się przeciwko 13-14-latkowi, który, no nie oszukujmy się, raczej nie był specjalnie brodatym ani przypakowanym facetem. A jeżeli chodzi o jeszcze jeden temat co do wojowników, no to mamy kobiety, które wśród wikingów również walczyły. Przez wiele lat raczej myślano, że kobiety zostawały w domu, pilnowały obejścia. Tak oczywiście też było. Bardzo wiele z nich nie ruszało się nigdzie poza Skandynawię, ale podczas badań archeologicznych wykopano niesamowicie dużą ilość szkieletów, które były zaopatrzone w grobach w broń. Czy to we włócznie, czy w miecze, czy w topory. I dotąd zakładano, że jeżeli przy szkielecie jest miecz, no to był to wojownik mężczyzna. Nawet nie badano specjalnie szkieletów. Dopiero kilka lub kilkanaście lat temu miały miejsce badania, które miały na celu sprawdzenie rzeczywiście płci tych pochówków. I okazało się, że bardzo wiele z nich to są właśnie kobiety. Także to obaliło też pewien mit. Kobiety również wyruszały na dalekie wyprawy. Nie tylko zbrojne, ale i odkrywcze.
A czy mamy jakieś informacje na ten temat, żeby w społeczeństwie wikingów kobiety miały równe prawa mężczyznom?
Nie tyle równe, ale bardzo wysokie. Rzeczywiście kobiety mogły sobie pozwolić na dużo. Na przykład, jeżeli mówimy o małżeństwa i rozwody. Nie było tak, że kiedy już wzięło się ślub, kobieta była uwiązana do końca życia. Jeżeli miała swoje powody, mogła zażądać rozwodu i był on udzielany. A te powody wcale nie musiały być takie bardzo mocne z naszego punktu widzenia, ponieważ wystarczającym argumentem do tego, żeby orzec rozwód, było to, że mężczyzna miał zbyt głębokie rośnięcie w koszuli, co miało oznaczać, że był niemęski.
No proszę bardzo. Powiedziałeś o najazdach wikingów. No i z tymi najazdami wikingowie są przede wszystkim kojarzeni, ale no musimy chyba powiedzieć właściwie po co to im było? Czy brakowało im czegoś w tej Skandynawii? Czy po prostu taki mieli styl życia?
W Skandynawii mieli tak naprawdę wszystko, czego im było potrzeba do życia, ale Skandynawia miała określony obszar, który dało się zamieszkiwać w ówczesnych czasach, a nastąpił pewien boom demograficzny, byśmy dzisiaj powiedzieli, i zrobiło się ich zwyczajnie za dużo. Oczywiście nie musieli się stamtąd wynosić, ale chcieli zachować poziom życia, nawet go podwyższać, a dzięki temu, że mieli bardzo dobrze rozwinięte szkutnictwo, mogli błyskawicznie podróżować za morze i tam zdobywać sobie zarówno ziemię, jak i bogactwa. Taką ciekawostką jest to, że kiedy chciało się z północnej Norwegii dotrzeć do stolicy w Oslo, to płynęło się dłużej niż płynąć na przykład z Bergen do Anglii. Także no, to im naprawdę ułatwiało sprawę, że mogli bez problemu się przetransportować.
Wikingowie dotarli również do Polski, z tego co mi wiadomo, czy to prawda?
Rzeczywiście, i to nieraz. Jest dosyć dużo źródeł archeologicznych przede wszystkim na ten temat. Na przykład w czasach Mieszka I, Bolesława Chrobrego, wielu Wikingów służyło na ich dworach jako osobista gwardia. Mamy na przykład znaleziska z Lednicy. Tam był jeden z najważniejszych grodów wczesnopiastowskich i znaleziono tam wiele toporów, hełmy i włócznie, które po prostu służyły Skandynawom za broń. I ci Skandynawowie byli taką elitą w tych oddziałach Mieszka. Jeszcze w innych krajach to samo się zdarzało. Tak samo na przykład w Bizancjum służyła Gwardia Wareska. Tam również doceniano walory bojowe Wikingów.
A czy to prawda, że Wikingowie swoimi łodziami dotarli nawet na terytoria dzisiejszej Ukrainy?
Tak, jak najbardziej. Na Morzu Czarnym też pływali, ale to nie były najdalsze rejony, w które dotarli. Często zapuszczali się na Morze Śródziemne, a także dotarli do Ameryki Północnej, i to nie raz. Taki najpopularniejszy przykład to jest Leif Erikson, czyli syn Eryka Rudego. Eryk Rudy odkrył Grenlandię, a jego syn dotarł do granic dzisiejszych, no, tak naprawdę był głównie w Kanadzie, ale też prawdopodobnie jego ludzie popłynęli bardziej na południe. Na Nowej Fundlandii założyli oni osadę. A mamy też znaleziska, które są dowodem, że Wikingowie albo opłynęli Florydę od południa, albo też przetransportowali się rzekami, ponieważ przy brzegu Mississippi znaleziono statek skandynawski ze skandynawskim mieczem wczesnośredniowiecznym. No i to jest taki namacalny dowód, który pokazuje, że dotarli również tam, a to jest jednak kawałek dalej niż Nowa Fundlandia.
W którym wieku to się działo? W którym wieku Wikingowie dopłynęli po raz pierwszy mniej więcej do Ameryki?
Po raz pierwszy zobaczyli kontynent amerykański już pod koniec wieku X, ale pierwsze spotkanie z tym kontynentem nie skończyło się lądowaniem, ponieważ Bjarni, który płynął tam jako pierwszy, nie chciał dotrzeć do nowego kontynentu, którego nie znał, nie wiedział o nim. On starał się dotrzeć do Grenlandii, gdzie czekał na niego jego ojciec, więc tylko zobaczyli te tereny z daleka. Podpłynęli nieco bliżej, zobaczyli, że to nie jest Grenlandia, więc popłynęli wzdłuż wybrzeża na północ i dotarli do Grenlandii ostatecznie. I właśnie na podstawie opowieści Bjarniego Leif zdecydował się na swoją wyprawę i dopiero on na przełomie wieku X-XI jako pierwszy postawił stopę na terenie północnej Ameryki.
To znaczy, że musieli mieć bardzo dobre statki.
Tak, statki Wikingów to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie szkutnictwa. O ich budowie można się rozwodzić niesamowicie długo, ale warto powiedzieć, że ich konstrukcja pozwalała na takie sunięcie po powierzchni wody z płytkim zanurzeniem, co sprawdzało się nie tylko na pełnym morzu, ale również na rzekach i płytkich jeziorach. Dzięki temu, że zanurzenie było bardzo, bardzo płytkie, mogli wpłynąć w górę rzek i dotrzeć na przykład do terenów również takich jak Opole. Nie mamy żadnych źródeł, jeżeli chodzi o samo nasze miasto, ale wiemy, że Skandynawowie dotarli w okolicy brzegu. Tam w grodzisku w Ryczynie znaleziono pozostałości kurhanów, które mają taką charakterystyczną budowę skandynawską, także jest to niezwykle ciekawy temat.